Ja dokładnie byłam w tym momencie, kiedy próbowałam kupić swoją pierwszą rakietę tenisową i wszystkie akcesoria tenisowe. Ja nie miałam pojęcia, co oni w ogóle do mnie mówią, ale dzięki temu, że miejsce, w którym robiłam zakupy, doskonale wiedziało, że właśnie takie świeżaki jak ja wchodzą na ich stronę, wszystko było wytłumaczone i ja mogłam sobie w innym miejscu dokładnie sprawdzić, co oznaczają filtry i dzięki temu wybrać taki produkt, który był odpowiedni dla mnie.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam, Ilona Skarbowska
i Radek Rejsen.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Cześć.
Dzisiaj kontynuujemy temat tego, jak samodzielnie można przeprowadzić audyt UX swojego produktu cyfrowego. Kto nie słuchał pierwszej części,
to odsyłamy do poprzedniego odcinka z pierwszymi 5 punktami, które są dla Was wskazówką, jak samodzielnie przeprowadzić audyt.
Dokładnie. Dzisiaj kolejne 5, a na koniec opowiemy Wam o tym, jak w ogóle przygotować się do tego audytu, jak w ogóle taki audyt samodzielnie przeprowadzić w kilku takich prostych punktach. No to zaczynamy.
Tą część zaczynamy od punktu 6, a brzmi on tak. Pokaż zamiast zmuszać do zapamiętania. I teraz absolutnie mój ulubiony przykład, który od razu pokaże Wam ból tego punktu, a mianowicie, czy pamiętasz, jak korzystałaś z kodu BLIK na telefonie i trzeba było się przeklikiwać między aplikacją bankową, a na przykład bramką płatniczą, żeby
a kolegą, który ten BLIK jeszcze ma Ci dać.
Tak, widzę, Radek, jakie masz hobby, tutaj skamy na znajomych na Facebooku. Nie, mam na myśli ten moment, zanim aplikacje bankowe uświadomiły sobie, że przycisk skopiuj kod poprawi wszystkim nam jakość życia. Po co mam zapamiętywać te 6 znaków, których i tak nie zapamiętam, i tak wrócę do tej aplikacji, żeby jeszcze raz je sprawdzić, jak mogę użyć właśnie przycisku kopiuj. I ten przykład idealnie pokazuje sens tej heurystyki, sens tej zasady UX-owej, czyli pokaż zamiast zmuszać do zapamiętywania.
Pokaż albo daj mu jakby tak, żeby nie musiał tego pamiętać, prawda?
Tak, dokładnie. To bardzo częsty problem, który widzimy my w naszej pracy UX-owej, kiedy robimy takie audyty, to jest to, że na jednym elemencie ekranu pokazujemy jakieś dane, często to są dane finansowe, a potem wchodzimy w głębi i gubimy totalnie kontekst tych danych. Pokazujemy jakieś szczegóły, ale już nie pamiętamy tego, co było na poprzednim ekranie, albo gubimy jakieś nagłówki, które nam pokazują, gdzie jesteśmy. I ja znowu muszę zapamiętać to, co było na poprzednim ekranie, to, co było, nie wiem, w innym miejscu systemu i wpisać to do tego systemu, albo co gorsze, jeżeli muszę porównać te dwie rzeczy, to po prostu nie mamy tyle pojemności w głowie.
Tak, dokładnie. No, ale to nawet w takich prostych rzeczach, jak właśnie formularz, często w tak zwanych inputach, czyli okienkach, które wpisuje się dane, też jest często instrukcja, co jest super, na przykład tu wpisz swoje imię. I jak takich pól jest dużo, w pewnym momencie na przykład wchodzimy kursorem na takie pole, albo odklikamy takie pole i jakby już nie pamiętamy, co tam mieliśmy wpisać, bo taka informacja znika.
Tak, ta odpowiedź znika w momencie kliknięcia.
I znowu, że jakby to jest taka mega podstawowa, błaha rzecz, ale jakby naprawdę mamy mało czasu i mało fokusu, żeby jakby obsłużyć interfejs. I naprawdę wpisywanie danych czy pamiętanie o rzeczach nie jest celem, dla którego użytkownicy przychodzą do naszej aplikacji. To jest coś, co oni muszą wykonać, coś, co my oczekujemy, że potrzebujemy od użytkownika, żeby dać mu ten, spełnić mu ten cel. Naprawdę, nie utrudniajmy mu tego, nie każmy mu pamiętać.
Przypomniała mi się teraz jeden z moich fuck-upów, takich fuck-upów UX-owych, które zrobiłam chyba w jednym z moich pierwszych projektów. To zostało bardzo szybko wyłapane przez bardziej doświadczone projektantki, ale to właśnie było takie kwintesencja tej zasady. Zaprojektowałam system do wysyłania paczek i w momencie, kiedy byliśmy na tym drugim kroku, gdzie wybieraliśmy sposób wysłania tej paczki, czyli kuriera, ja totalnie usunęłam informację o paczce, jakie ona ma wymiary. I to była pierwsza rzecz, którą powiedziała mi projektantka UX na review. No dobra, ale nie jesteśmy w kontekście tej paczki. I wtedy mnie to uderzyło i od razu do głowy przyszły mi te zasady Nielsena, o których dzisiaj rozmawiamy, że tak, mimo tego, że one powstały dawno temu, to są mega uniwersalne i sprawdzają się do różnego typu produktów. Także, jeżeli masz produkt cyfrowy, usługę cyfrową i robisz z nami, razem z nami ten audyt, to pamiętaj, żeby przeklikać się przez swoje kluczowe ścieżki i sprawdzić, czy aby nie każesz swoim odbiorcom zapamiętywać informacji, które powinny być dostępne na ekranie.
Ale śmiesznie powiedziałaś, że robisz właśnie z nami ten audyt, sobie wyobraziłem, że po prostu siedzi tam ktoś teraz i właśnie w tym momencie.
Dokładnie tak, to sobie też wyobrażam.
Swoje, tak właśnie teraz. Także pozdrawiamy tą osobę, która właśnie tak siedzi i nas słucha i właśnie robi z nami audyt.
Pozdrawiamy cię, słuchaczu.
Osoba słuchająca. Kolejny, elastyczność i efektywność. Czego dotyczy 7 heurystyka.
Tutaj elastyczność, efektywność.
Elastyczność, efektywność i enigmatyczność.
Enigmatyczne. No takie bardzo szerokie pojęcia. Tak, powinniśmy przede wszystkim jako twórcy interfejsów umożliwić wykonanie zadania w jak najszybszy sposób, właśnie najbardziej efektywny, czyli...
Jak coś szukam na przykład, tak? Jakby robię zakupy, poszukuję na przykład jakichś konkretnych butów, nawet wiem jakich, dajmy na to szukam butów, no to rozumiem, że interfejs musi mi pomóc dotrzeć do tego produktu w jak najszybszy sposób, czyli na przykład to będzie wyszukiwarka, tak? No a jak nie jestem pewny, jakie to są buty, wiem mniej więcej, no to jakoś odfiltrowanie tego.
Tak, albo na przykład, jeżeli nie jestem pewna, co powinnam wybrać do mojego produktu. Ja dokładnie byłam w tym momencie, kiedy próbowałam kupić swoją pierwszą rakietę tenisową i wszystkie akcesoria tenisowe. Ja nie miałam pojęcia, co oni w ogóle do mnie mówią, ale dzięki temu, że miejsce, w którym robiłam zakupy, doskonale wiedziało, że właśnie takie świeżaki jak ja wchodzą na ich stronę, wszystko było wytłumaczone i ja mogłam sobie w innym miejscu dokładnie sprawdzić, co oznaczają filtry i dzięki temu wybrać taki produkt, który był odpowiedni dla mnie.
Mhm. No to w szczególności właśnie, jeśli dajmy na to nasza usługa w internecie, no ma szeroki wachlarz, prawda? Dajmy na to szkoła języków, czy aplikacja, która uczy języków, no to jakby ja chcę jak najszybciej dotrzeć do tego mojego języka, a nie chcę się przedzierać przez różne inne. I to oczywiście jest, myślę, że dość takie duże, prawda? W sensie, że docieranie do oferty.
Tak, ale ten punkt ma właśnie te dwa elementy, czyli elastyczność i efektywność. I fajny podałeś przykład dotyczący elastyczności. Mogę skorzystać z wyszukiwarki i wpisać buty rozmiar, nie wiem, 45 czarny Nike, a mogę właśnie pójść sobie do odpowiedniej kategorii, tam sobie wyklikać filtry, czyli znowu system pozwala mi w różny sposób
dotrzeć do produktu.
Wykonać cel, o może tak, wykonać zadanie, które chcę zrobić i z takim samym sukcesem.
Tak, i z różnych jakby poziomów mojej świadomości, czego ja chcę, prawda, tak naprawdę, bo tutaj wiem, że chcę buty, a tutaj wiem, że chcę konkretne buty.
Tak, i też jakiś czas temu projektowaliśmy produkt cyfrowy w zimie, który miał bardzo skomplikowany proces logowania i rejestracji, gdzie w trakcie tego procesu trzeba było utworzyć proces podwójnej autentykacji, czyli nie tylko poprzez login i hasło, czy adres e-mail i hasło, ale też właśnie jakiś drugi sposób. No więc jest to bardzo trudne zadanie, ale dzięki temu, że daliśmy użytkownikowi wachlarz tak naprawdę tych autentykatorów, czyli daliśmy mu elastyczność, mógł wybrać to, co jest dla niego najbardziej efektywne.
No tak, ale są też takie elementy jak, nie wiem, checkboxy z akceptowaniem regulaminu, nie? I jakby bez opcji zaakceptuj wszystkie, no to myślę, że wszyscy by jeszcze wciąż akceptowali te wszystkie regulaminy.
O Jezu, nikt by się nie rejestrował, wszyscy robiliby zakupy jako gość, jeżeli byłoby to możliwe. Tak, no ale to nie tylko checkboxy do regulaminów i nie tylko podwójna autentykacja przy logowaniu, ale też rzeczy związane z naszymi przyzwyczajeniami. I tutaj też interfejs może dać fajną elastyczność i efektywność użytkownikowi, a mianowicie jakiś czas temu, teraz już trochę mniej, ale swego czasu bardzo intensywnie korzystałam z możliwości zrobienia zakupów spożywczych z dostawą do domu. I uwielbiałam funkcję, gdzie miałam zapamiętany koszyk, moje ulubione zakupy i klikałam zamów ponownie. Miałam znowu pełną kontrolę, czyli zasada, której mówiliśmy w poprzednim odcinku, mogłam edytować te elementy na liście i mogłam te zakupy zrobić ponownie, używając już tej starej listy. I to było super, no bo umówmy się, że zamawiam podobne produkty co tydzień czy dwa, więc oszczędzało to mój czas, dawało mi poczucie kontroli, elastyczność i to jest właśnie coś, co ułatwia tak naprawdę korzystanie z produktu. Dlatego jeżeli chcesz zrobić audyt swojego produktu cyfrowego, usługi, to popatrz na miejsca, które mogą wydawać się dla ciebie mało elastyczne, czyli każą użytkownikowi zachować się w określony sposób. Oczywiście nie mówię, że to jest złe, bo czasami to wynika na przykład z jakiejś decyzji biznesowej, którą podjęliśmy wcześniej. Ale może są elementy, które wymagałyby poprawy albo zastanowienia się.
Co można przyspieszyć, tak? W sensie, w jakiej operacji można przyspieszyć? Co jest na przykład powtarzalne i nie trzeba tego kilkakrotnie za każdym razem odtwarzać.
Tak. I ta heurystyka, ten punkt może nas też doprowadzić do wymyślenia jakichś nowych funkcji, które będą usprawniały w ogóle korzystanie z naszego produktu. Więc to jest fajna rzecz. I warto się nad tym pochylić i przejść swój produkt, poszukując takich ciemnych zakamarków efektywności i elastyczności.
Teraz ósma heurystyka, która mówi o tym, że należy dbać o estetykę i umiar. I można by powiedzieć, że to jest taki mój ulubiony punkt.
Oj, zdecydowanie.
Tak, myślę, że już często o tym mówimy w swoich podcastach i o tym, że wiadomo, estetyka jest ważna i my tutaj w zimie mówimy, że ważne jest to, żeby design sam sobie był efektowny i tutaj cytuję naszych klientów, żeby robił ten efekt wow. Natomiast estetyka musi iść za funkcjonalnością. A często ta funkcjonalność, czy też właśnie ta użyteczność związana jest z pewnego rodzaju umiarem i skupieniu się w danym momencie na poszczególnych elementach. No skupieniu tej uwagi na jakimś konkretnym wyrywku.
Tak, a często interfejsy albo jakieś elementy w ścieżce naszego klienta są po prostu przeładowane informacjami.
To jest jedna rzecz, informacja. Informacja, która mówi nam na przykład, co mamy zrobić, mówi nam o produkcie, a z drugiej strony też ta informacja, te kalorie związane z estetyką samą w sobie, nie? Czyli grafiki, te wszystkie ulepszacze, ozdobniki, które tak naprawdę tę naszą uwagę zabierają, której, tak jak już wspominaliśmy, mamy generalnie w internecie bardzo mało. I zazwyczaj właśnie chcemy albo, żeby to było, takie widzę dwa kierunki, że albo jest coś za pięknie, za ładnie, za dużo się rusza, za dużo się nam pokazuje, albo właśnie jest tych informacji za dużo, czyli za dużo chcemy po prostu powiedzieć. Idzie wtedy taki biały szum informacyjny, czyli jakby patrzymy na coś i od razu jakby przestajemy rozumieć, na co patrzymy, bo po prostu za dużo rzeczy tam gra.
Tak, jakiś czas temu przeglądałam ofertę klinik urody i nie miałam konkretnego zabiegu na myśli, tylko chciałam znaleźć coś, co będzie do mnie pasowało, akurat do moich problemów ze skórą i absolutnie nie byłam w stanie dowiedzieć się tego ze stron właśnie takich klinik, mimo tego, że ich strony i opisy zabiegów były bardzo obszerne i bardzo długie, ale więcej tam niestety było ozdobników i takiej treści, no trochę może, no nie chcę powiedzieć marketingowej, no ale takiej właśnie pozycjonującej markę, aniżeli treści dla mnie, jako dla konsumenta, który szuka konkretnych informacji, na co mi to pomoże na przykład, albo czy rozwiąże to mój problem.
No i tak, jesteś, dajmy na to, na danym etapie ścieżki jakiegoś produktu i w danym etapie, nie wiem, chcesz zapoznać się na przykład, jak z grubsza wygląda dana usługa, czego dotyczy, a nie jej wszystkich detali, więc warto byłoby przemyśleć, czy na przykład właśnie na takim pierwszym kontakcie, nie wiem, na jakimś landingu głównym, który opisuje daną usługę, czy są informacje, które nie są przeładowaniem, tylko mówią jakby o najważniejszych elementach i czy jest gdzieś później w ścieżce dostęp do informacji, które są już bardziej szczegółowe.
Jak rozwinięcie.
Pamiętajmy też, jakby są różni użytkownicy, tak? Nie wszyscy będą drążyli temat, a dla niektórych będzie bardzo istotne, żeby te informacje się znalazły, ale na pewno powiedzmy przy tym takim zwierzchu, wierzchołek góry lodowej powiedzmy, musimy to budować na zasadzie, wiesz, pokazania czegoś mniej, a konkretniej im dania możliwości ewentualnie do czytania, czy też wejścia w dalsze szczegóły na późniejszym etapie. Więc jeśli opisujesz, dajmy na to, swój produkt albo swoją ofertę i chcesz powiedzieć za dużo, jest tam bardzo dużo treści, to w ogóle wystarczy spojrzeć, ile treści takiej lirycznej, jak ja to mówię, czyli pisanej, i ile takiej treści wizualnej jest na, dajmy na to, jednym fragmencie twojej oferty na jakiejś jednej stronie, na jakimś jednym widoku.
Tak, więc słuchaczu, słuchaczko, jeżeli chcesz zrobić taki audyt swojego produktu, to spójrz na dwa aspekty. Przede wszystkim estetyka i tutaj, o ile wszyscy zgadzamy się z tym, że estetyka to jest coś, co ciężko ocenić, to samodzielnie możesz wypunktować elementy, które może są nie do końca spójne. To też jest coś, o czym rozmawialiśmy, omawiając punkty, którymi należy podążać. Może jakieś elementy wymagają odświeżenia, może jakiś element interfejsu po prostu wygląda trochę przestarzale, a może w jakichś miejscach twojego produktu jest tego za dużo i warto byłoby też w fajny UX-owy sposób rozdzielić te informacje na ścieżce.
To 9. punkt. O obsłudze błędów. Musimy zapewnić skuteczną obsługę błędów. Co to znaczy?
No, wiadomo, że nie będzie takiej sytuacji i ona nigdy nie występuje w przyrodzie, że będziemy w stanie wyeliminować 100% błędów, które się dzieją w interakcji użytkownik-nasz produkt. Po prostu nie jest to możliwe. Ale możemy zaopiekować się tym, co się stanie, jak ten błąd wystąpi. I teraz na przykład podać naszemu odbiorcy konkretną informację, co się wydarzyło. Oczywiście, jeżeli wiemy. Oraz instrukcję, jak powinien ten błąd poprawić albo czym to skutkuje właściwie, że ten błąd wystąpił i coś użytkownik traci.
Zamówiłeś buty, które nie pasują? Kup dwa buty i zwróć ten, który ci nie pasuje, albo... To jest oczywiście taki jakiś trywialny przykład, ale pojawiają się chociażby, no nie wiem...
Ale inny przykład z mojego podwórka to kończące się miejsce na dysku i informacja, że przestajemy synchronizować twoje dane. I powiedzmy, ja potrzebuję pobrać coś do trybu offline na szybko i się okazuje, że nie mogę, bo od miesiąca wisi mi informacja, że kończy mi się miejsce na dysku. Ale jakby nie mam tutaj zagrożenia, że hej, nie będziesz mogła pobrać do trybu offline, a przecież często używasz tej opcji. Nie ma tej informacji. A gdyby było, szybciej wykonałabym akcję.
Czyli informować, co możesz zrobić, żeby taki błąd jakby, czy też jakaś szkoda się nie wydarzyła. Tak.
Tak,
no oczywiście
tak,
wszelkiego rodzaju, nie wiem, zgubione hasła, czy wszelkiego rodzaju właśnie pomyłki, kierowanie na przykład do client serwisu są bardzo ważne, jeśli rzeczywiście powtarzają się takie błędy i warto znowuż, tak jak mówiliśmy w wcześniejszym odcinku, czy system jakby supportuje jakby błędy, przy przypadku właśnie drobnych pomyłek, czy też jakby większych błędów, warto też zastanowić się, jak my te błędy rozwiązujemy i jak właśnie je obsługujemy. No bo ludzie będą popełniać błędy.
Pytanie do nas, czy nasz produkt pomoże im te błędy rozwiązać, czy uciekną z naszej strony?
Dokładnie. To jest pytanie do was.
Okej. Okay. Ostatni punkt, bardzo szeroki, 10. Zadbaj o pomoc i o dokumentację. I ja mam takie zboczenie zawodowe, że w momencie, kiedy produkujemy, projektujemy, zaczynamy projekt od zera, to zawsze dbam o to, żeby interakcje, schematy, wszystko znalazło się w jednym miejscu, na przykład na Figmie albo w jednym pliku w dokumencie na Docsie. I to jest swego rodzaju dokumentacja, która sprawia, że jeżeli coś mi się stanie albo z jakiegoś powodu nie będę mogła kontynuować projektu, to następnego dnia wchodzi inny projektant i jest w stanie przejąć po mnie ten projekt. Oczywiście nie chodzi o to, żeby pisać testament projektowy, bo nie o tym jest ten punkt, ale pokazuję tutaj schemat myślenia, który powinniśmy mieć, nie tylko jako projektanci, ale też jako właściciele produktów cyfrowych i usług cyfrowych, żeby taką dokumentację i takie opisy trzymać, a przede wszystkim częściowo udostępniać je naszym klientom. I teraz, jeżeli wypuszczamy jakąś nową funkcję, bardzo popularne są release'y, release notes'y, które wysyłamy do naszych klientów. I możemy oczywiście robić to mailem, ale możemy skorzystać z narzędzia, które takie release notes'y będzie segregować i będzie swego rodzaju archiwum z wyszukiwarką, która będzie też trochę help center dla naszych klientów. To jest coś, co pozwoli nam niskim kosztem zadbać o to, żeby taka dokumentacja dla użytkowników była.
Tak, oczywiście. Ważne są też dokumentowanie na przykład regulaminów działania systemów. Też to jest istotne.
I takie rzeczy, dokumentacja czy regulaminy oczywiście robimy czasami na dobre czasy, a czasami na złe czasy.
Tak, ja myślę, że też warto przemyśleć na przykład, w jakiej formie one są podawane. Ja często też na przykład w formie takich często zadawanych pytań. Takie dokumentacje, dokumenty też mogą się pojawić, tak żeby użytkownik może nie był zatłoczony informacją i tymi dokumentami, tylko może podany w jakiś fajny sposób, adresujący na przykład jego problem, tak?
Tak, i tutaj zachęcałabym was, żebyście spojrzeli, w jaki sposób podeszliśmy do sformułowania polityki prywatności na naszej stronie designzima.com. To jest fajna rzecz, którą zrobiliśmy w pewien nieoczywisty sposób i jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam do wejścia naszej strony i zobaczenia, jak można inaczej zaprojektować politykę prywatności, która nie jest ścianą tekstu.
No tak, poznaliśmy heurystyki, czyli te obszary interfejsu, na które należy patrzeć i sposób, jaki one powinny działać oraz błędy, które mogą w tych danych obszarach się pojawiać. No ale teraz, jak podejść do tego? Jak podejść do tego, żeby można to było zrobić samodzielnie? Więc przede wszystkim należy wypisać sobie takie kluczowe ścieżki dla naszego produktu. To są takie akcje, które no, są związane głównie z celem naszego biznesu. W przypadku sklepu może być to oczywiście dodanie do koszyka, czy też w ogóle złożenie zamówienia. W przypadku jakiejś strony szkoleniowej, no to oczywiście zapis, czy nie wiem, aplikacja medyczna, to wykonanie jakiegoś badania, które się wykonuje samemu, czy też zapisanie się na przykład na wizytę. Są takie drobne akcje, które gdzieś tam składają się w całości na ten sukces biznesowy. Warto sobie je zidentyfikować. I teraz najlepiej byłoby usiąść z osobą bezstronną, która nie zna dobrze tego systemu, tak aby wykonała przy tobie te akcje. I jeśli będą pojawiały się jakieś problemy na tej ścieżce, czy na przykład osoba nie będzie rozumiała danych pojęć, czy osoba będzie popełniała jakieś błędy i wszystkie takie elementy warto sobie zapisać, nie siadamy do takiego audytu z przyjacielem, przyjaciółką, z partnerem, dlatego że oni prawdopodobnie znają dobrze nasz produkt, ale też nie będą chcieli powiedzieć nic złego. Tak, to wymaga trochę czasu, natomiast warto to poświęcić. Natomiast jeśli nie macie czasu, żeby zorganizować takie spotkanie, warto na przykład przy okazji jakichś spotkań towarzyskich pytać ludzi, których się spotyka właśnie nawet na takiej imprezce, co myślą o danym produkcie, pokazać im, po prostu wyjąć telefon, pokazać im interfejs, poprosić o wykonanie jakiegoś prostego, krótkiego zadania i zobaczyć, jak oni sobie z tym radzą.
Co ważne, nie wyciągajmy wniosków po jednej osobie, ale jeżeli pokażemy to kilku osobom, i te wnioski będą się powtarzać, to znaczy, że coś jest na rzeczy.
Tak, pamiętajcie też, że osoby przypadkowo spotkane, one nie będą prawdopodobnie docelowymi perfect personami waszego rozwiązania, ale pewne rzeczy po prostu oko człowieka i tak wyhaczy, nieważne czy jest tą personą czy nie, więc warto sobie po prostu jakby mieć z tyłu głowy, okej, to może nie wynikać z tego, że dana osoba nie jest docelową personą, ale jakieś błędy może wyhaczyć, jakieś błędy można już zauważyć, jeśli one się rzeczywiście zaczynają powtarzać, to warto je dokumentować. Można też taki audyt nawet naprawdę wykonać samemu. Ale dlaczego mówię o tym na końcu? Dlatego, że to jest najtrudniejsze, bo to już wymaga takiej pracy, spisania rzetelnego sobie tych wszystkich obszarów i aspektów, które oparliśmy właśnie o heurystyki, czyli na przykład właśnie, czy zachowana jest spójność na ekranach, zrobić sobie zadanie z tymi batonami, czy nie ma specyficznych branżowych określeń, zidentyfikować te branżowe określenia, wyłapywać je, spisywać, czy mój system jest odporny na błędy, spisać sobie te błędy, zrobić ten taki crash test tego systemu, ale to wymaga od was takiej naprawdę rzetelnej pracy, żeby przysiąść nad tym i to dobrze zrobić. I jeśli widzicie jakieś błędy, które się pojawiają, albo jakieś krytyczne błędy na ścieżce, które są dla waszego biznesu krytyczne i strategiczne, warto pomyśleć nad zmianą. I tutaj obmyśleć jakiś konkretny plan działania, co możemy zrobić, żeby taką zmianę zaplanować i wdrożyć.
Tak, i dzięki temu, że taki audyt wykonacie samodzielnie i będziecie mieć konkrety, będziecie wiedzieć precyzyjnie, co chcielibyście zmienić, obniża to koszt pracy z na przykład agencją taką jak nasza, pracy projektantów UX, UI i dzięki temu ty, drogi słuchaczu, stajesz się lepszym partnerem do rozmowy z nami, bo dokładnie znasz perspektywę użytkowników i wiesz, co w tym produkcie nie działa.
A jeśli okaże się, że wszystko bardzo dobrze działa, no to unikasz kosztów współpracy na przykład właśnie z taką agencją jak my.
Kosztów audytu po prostu.
To dzisiaj na tyle od nas.
Bardzo dziękujemy za przesłuchanie odcinka. Zachęcamy do obserwowania nas na Spotify. Pod tym odcinkiem pojawi się znowu checklista pokazująca wszystkie punkty, które dzisiaj poruszyliśmy oraz w poprzednim odcinku, więc zachęcam cię do tego, żebyś, drogi słuchaczu...
Droga osoba słuchająca.
Droga słuchaczko, spojrzeli na ten dokument i wykonali taki audyt samodzielnie.
I dali nam znać, jak taki audyt poszedł. A jeszcze poproszę was o recenzję na Spotify'u.
Dzięki.
Dzięki, cześć.